Z nami na łączach gość, pani profesor Maria Jolanta Olszewska, literaturoznawczyni. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I my łączymy się, żeby opowiedzieć, a raczej powiedzieć o tym, co tak naprawdę oznacza rozporządzenie, które zostało wydane 11 marca tego roku przez panią minister Barbarę Nowacką, które zmienia podstawę programową. A zmieniają między innymi w ten sposób, że pan Tadeusz nie jest już, nie są księgi pana Tadeusza lekturą obowiązkową, ale tylko inwokacja pozostaje jako wymóg, jako obligatoryjna lektura dla uczniów w klasie 7 i 8. Co by pani profesor na ten temat sądzi? Czy to jest faktycznie coś strasznego się wydarzyło? Czy może nie do końca tak jest?
Znaczy, prawda jest taka, że bardzo łatwo jest coś zniszczyć, a potem jest bardzo trudno coś odbudować, że w ten sposób powiem. I tak zastanawiałam się, przygotowując się do rozmowy z państwem i z panią, od czego zacząć. I o dziwo chciałabym zacząć od takiego opowiadania Herlinga Grudzińskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Dżuma w Neapolu. Ja oczywiście nie będę streszczała państwu tego opowiadania, ale puenta jest taka, że Herling Grudziński pokazuje skutki stłumienia dżumy przez takiego wicekróla hiszpańskiego, które są widoczne w pokoleniach. I to jest związane z taką demoralizacją Neapolitańczyków, która nie tylko dotyczy dnia dzisiejszego, prawda? Ale on pokazuje, jak ta zaraza przenosi się na pokolenia. I to jest dla nas wielkie ostrzeżenie, to jest znakomite opowiadanie. To jest właściwie jedno, to opowiadanie wchodzi w taki tryptyk, który Herling Grudziński napisał. Ale to opowiadanie, które ma charakter paraboli, doskonale pokazuje, jak pewne decyzje podejmowane, no, w tym opowiadaniu w pełni świadomie, bo tu chodzi o władzę totalitarną, potem niszczą świadomość, uczuciowość, duchowość kolejnych pokoleń. Te pokolenia są zarażane. Dlatego też moim zdaniem tutaj trzeba patrzeć nie tylko na to, co się stało, że tak powiem, dziś, ale co, jak to będzie skutkować w przyszłych pokoleniach. Czyli takie będą pokolenia, jak my je będziemy kształcić. Tutaj to jest oczywiście parafraza słów Zamoyskiego. I to jest to, że my musimy brać odpowiedzialność za to, co robimy, jak kształcimy, jak edukujemy, jak przygotowujemy do życia przyszłe pokolenia. No i tutaj oczywiście jest kwestia szersza niż tylko pan Tadeusz. To jest kwestia doboru lektur z klasyki, a klasyka jest niezwykle ważna. Ja tutaj wesprę się kolejnym autorytetem, pozwolę sobie. To jest włoski pisarz, współczesny włoski pisarz, już nieżyjący, też i krytyk literacki, Italo Calvino, który napisał taki bardzo ciekawy esej: Po co czytać klasyków? I kończy ten esej takim zdaniem. Klasycy służą nam zrozumieniu, kim jesteśmy i dokąd dotarliśmy. I dlatego Włosi są tu niezbędni. On oczywiście mówi o włoskich klasykach. Żeby można ich było skonfrontować z cudzoziemcami. A cudzoziemcy są niezbędni, żeby można ich było skonfrontować z Włochami. I pisze tak, że właśnie powinienem ten artykuł napisać od nowa, żeby nikt nie pomyślał, że klasyków należy czytać dlatego, że czemuś służą. Jedyny powód, jaki można tu podać, jest taki, że lepiej jest czytać klasyków, niż ich nie czytać. I teraz oczywiście proszę wziąć pod uwagę, że pan Tadeusz jest to tekst, arcytekst. I teraz czytając i znając pana Tadeusza, czy nam on się podoba, czy nie, my budujemy dialog z kolejnymi pokoleniami. też to budowanie patriotyzmu wspólnotowego, to uwrażliwienie na, nie tylko na piękno słowa, ale także na treści wpisane w Pana Tadeusza. To jest szacunek dla drugiego człowieka. To jest piękno tradycji, ale także takie myślenie demokratyczne. Zakończenie Pana Tadeusza jest niezwykle ważne, bo przecież jest oczynszowanie chłopów. Jaka Polska? Polska demokratyczna z ducha. Branie odpowiedzialności za drugiego człowieka. A także epilog, który pokazuje nam, co się dzieje z ludźmi, którzy stracą ojczyznę, tak? I to jest ta nostalgia wpisana w Pana Tadeusza, ten przepiękny pejzaż. Pejzaż litewski, ale też to jest przecież mała ojczyzna mickiewiczowska, pars pro toto, to jest ta figura wielkiej Polski, którą się kocha ponad wszystko, bo dlatego jesteśmy ludźmi, dlatego jesteśmy Polakami, żeby się wyróżniać w mądry sposób. I kolejna rzecz bardzo ważna, następnie Pan Tadeusz kształtuje kolejne teksty i wchodzi w dialog z takimi tekstami jak Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, trylogia Henryka Sienkiewicza, że nie wspomnę o literaturze współczesnej, bo tak się wydaje, że łatwo wyrzucić Pana Tadeusza, ale potem koniec rzędem temu, kto zrozumie Gombrowicza i chociażby jego tekst o Sienkiewiczu, tak często chętnie cytowany, ale też kto zrozumie Transatlantyk, kto zrozumie Konwickiego bez Pana Tadeusza. I tutaj mogłabym mówić bardzo długo, więc oczywiście czytanie klasyków jest trudne i przygotowanie uczniów do czytania klasyków jest to zadanie szkoły i domu. Ja na szczęście pochodziłam z takiego domu, w którym Pana Tadeusza czytało się głośno i ja Pana Tadeusza, bo można powiedzieć, że wzrastałam z Panem Tadeuszem. Moja mama była fascynatką, była zakochana w Panu Tadeuszu i doskonale Pana Tadeusza znałam, nie musiałam mieć go wykładanego w szkole, ale z drugiej strony nauczyciel pokazał, jak czytać Pana Tadeusza. I tutaj ta wskazówka jest bardzo ważna. Inwokacja tak, ale też trzeba wprowadzić uczniów w piękno tego świata, w urodę tego świata, a także też w różne dwuznaczności, które tam się kryją. Przecież ci bohaterowie nie są bez winy, tak? Jest ta też znakomita figura przekształcenia Jacka Soplicę w księdza Robaka. Piękna miłość Horeszków, tak? Zofii Horeszkówny i potem ta piękna miłość Zosi i Pana Tadeusza. Tu oczywiście można się zastanawiać, czy naraz powinni uczniowie czytać, czy nie. No ale nie można, moim zdaniem, sprowadzać Pana Tadeusza tylko do jednego fragmentu. No, ja sama pamiętam w szkole, już pomijając dom, myśmy gdzieś od piątej klasy mieli Pana Tadeusza stopniowanego. To znaczy czytaliśmy we fragmentach, ucząc się na pamięć. Ja do dziś niektóre te fragmenty pamiętam, na przykład o niebie i grze obłoków, czy opis serwisu. Tak, to wszystko było stopniowane, smakowane, pokazywało się piękno tego tekstu, piękno jakby powracania, albo sens może tak, sens powracania do ponownej lektury. Lektury, która no, się okazuje niezwykle ważna. Pamiętam, że nauczycielka nam wtedy puszczała płyty, bo wtedy to było na płytach, i słuchaliśmy głośnego recytowania Pana Tadeusza. W klasie, jak dziś pamiętam, była cisza, przecież były dzieci z różnych domów i szalenie nam się to podobało. Potem nawet fragmenty Pana Tadeusza żeśmy wystawiali jako przedstawienie. Więc ten Pan Tadeusz z nami żył i był dla nas tekstem niezwykle ważnym.
I niezwykle ważnym nadal jest, ale jego los jest taki niepewny, chociaż to jest chyba jednak tak, że podstawa programowa oczywiście jest jakąś wytyczną, a to w rękach nauczycieli, w rękach rodziców pozostaje kwestia tego, w jakim zakresie z taką lekturą, na przykład jak Pan Tadeusz, się zapoznają, ale z tego, co Pani Profesor mówi, to nie jest tak, że można wyciągnąć Pana Tadeusza i nie pozostanie to bez konsekwencji dla młodego człowieka i dla poznawania reszty literatury, ale nie tylko literatury, dla kształtowania tożsamości takiego młodego człowieka. Tak to chyba należy rozumieć.
Jak najbardziej, dlatego że no, to jest tak, jak właśnie Calvino pisze. Jestem Włochem, odnoszę się do Europejczyków, ale i Europejczycy odnoszą się do Włochów, tak? My jesteśmy Polakami i to jest ważne, jak ta polskość będzie kształtowana, jak będzie kształtowane myślenie o polskości, do czego ta polskość będzie sprowadzana, dlaczego jednak ta tożsamość narodowa jest tak ważna. Dzisiaj jest 125 lat mija od wystawienia Wesela Wyspiańskiego. Więc w Krakowie są wielkie uroczystości i tutaj można połączyć pana Tadeusza z Weselem. Tutaj Wyspiański znakomicie przecież pokazuje w Weselu, jak ważne jest bycie Polakiem. Przecież Wesele to jest rzecz o Polsce, o polskości, a to Polska właśnie. A do Polski? A Kalisi Niebiesy wieziecie, pyta się panna młoda. A do Polski? A gdzie ta Polska? A tutaj, prawda, poeta pokazuje na serce pannie młodej i droga do Polski wiedzie przez cierpienie, mękę u Wyspiańskiego, przez śmierć, a w panu Tadeuszu jest to właśnie ten patriotyzm wspólnotowy, to uczenie odpowiedzialności za Polskę, za siebie. No i ten znakomity epilog pana Tadeusza, przecież tak głęboko pesymistyczny. O czym to dumać na paryskim bruku? Jesteśmy pozbawieni ojczyzny, jesteśmy nikim, tak? Tutaj i on pokazuje los emigrantów właśnie bez tego, co jest najważniejsze dla człowieka, czyli dla ojczyzny. A potem Wyspiański pokazuje, zresztą u Mickiewicza też to przecież oczywiście jest, jak u wielkich romantyków, którzy no, tutaj teraz różnie są interpretowani, ale tak naprawdę dla nich Polska była czymś najważniejszym, bo to święta rzecz, jak mówi Wyspiański, ale mówi właśnie słowami i Mickiewicza, i Słowackiego, i Krasińskiego, i Norwida. Dlaczego święta? Dlatego, że my dzięki niej jesteśmy kimś, jesteśmy ludźmi, tak? Ale tego się trzeba nauczyć. To trzeba zrozumieć. To trzeba, jak, tak by powiedział Wyspiański, przeboleć, przecierpieć. I poznać wartość właśnie tego pojęcia patriotyzmu, tej odpowiedzialności za Polskę, o której no z kolei mówi Norwid, tak? Bo ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. I to wszystko jest w panu Tadeuszu.
O czym powiedziała pani profesor Maria Jolanta Olszewska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Łączymy się z Adamem Strugiem, który jest, mam nadzieję, przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja właśnie już zapytałam pana ministra o to, czy lubi pana Tadeusza. Tak naprawdę przypomniałam sobie, że niedawno, kilka tygodni temu słuchałam takiego wykonania pana Tadeusza jako audiobook czytanego przez pana profesora Bralczyka. Dlaczego pan Tadeusz jest dla nas istotny, szanowny panie?
Otóż polszczyzna Mickiewicza obok polszczyzny Jana Kochanowskiego jest konstytutywna dla polszczyzny właśnie. Czyli, że rodzą się między nami geniusze myśli i słowa, którzy werbalizują język polski, polski wyraz w sztuce, definiują naszą kondycję jako wspólnoty kulturowej. I wreszcie warsztat mickiewiczowski. To tak giętkie pióro, jak tylko być może. Kto tak 13-zgłoskowcem wodzi? Kto tak wodzi sonetem? To wspaniałe pisarstwo, a w kontekście mało lirycznych naszych czasów jest ten balon pyszności. Piękna po prostu, zmaterializowanego piękna.
To dlaczego pana zdaniem młodzi ludzie nie są w stanie, bo chyba to miała na celu pani minister Barbara Nowacka, podpisując rozporządzenie dotyczące zmian w obrębie lektur obowiązkowych? Dlaczego młodzi ludzie nie są w stanie zapoznać się w całości z panem Tadeuszem? Co jest takiego w tym młodszym pokoleniu, a może my przesadzamy, mówię tutaj o dorosłych, że nie są w stanie zrozumieć piękna pana Tadeusza? Bo ja dodam, że ja uważam, że wystarczyłoby dobrze słuchać Chopina i czytać Mickiewicza, żeby zrozumieć duszę polską, jeśli miałabym wybrać tylko te dwa tory. I oczywiście słuchać Adama Struga, ale to o tym może jeszcze za chwilę porozmawiamy.
Dziękuję, bardzo miło w tym kontekście szczególnie, ale nie przesadzajmy. Otóż problem we współczesnej edukacji polega na tym, że z jednej strony mamy ten model pruski, taki instytucjonalny, prawda, taki formalny, a jednocześnie wymagania coraz bardziej spadają. Jest tu wewnętrzna sprzeczność. Otóż Mickiewicz nie jest do lubienia czy nielubienia. Chopin nie jest do lubienia lub nielubienia. Młodzi winni się z tym zapoznać, zanim definiują cokolwiek w swoim życiu, bo to ich buduje. Uczmy się w tym przypadku od Żydów. Chłopcy tamtejsi do 12 roku życia uczą się na pamięć pięcioksięgu. I nie ma znaczenia, czy im to będzie potrzebne, czy niepotrzebne. Mają się nauczyć na pamięć. Nikt z tym nie polemizuje. Wchodzimy tutaj w taką trudną kwestię, do którego momentu młody decyduje o sobie, od którego momentu uruchamia się władza rodzicielska, czy też władza szkolna. Padamy ofiarą takiej anarchii, to znaczy mi się podoba albo nie podoba. To, czy ci się podoba, czy nie podoba, nie tyczy się to tylko młodych, nie ma tu żadnego znaczenia. To jest dawne, antyczne ujęcie. Czym to jest w istocie? Ale dowiesz się tego wtedy, gdy to poznasz. Po drugie, jest kwestia jak w nauce języków obcych, prawda? Że trzeba to robić jak najwcześniej, potem jest coraz trudniej. Analogicznie jest z własnym językiem, który jest naszym pierwszym obowiązkiem. To, że młodzi czegoś nie chcą, nie znaczy, że mają się z tym nie poznać. Bo to jest ów przymus szkolny, jeżeli ma być sensownie wykorzystany.
Ale jak, to znaczy, co my powinniśmy zrobić jako rodzice, jako obywatele, żeby przekonać panią minister do jednak tego przymusu szkolnego, z którym ja się zgadzam? No bo czasami młody człowiek, gdyby miał wybrać oglądanie TikToka albo jakichś platform filmowych, no to nie uczyłby się matematyki, bo tak naprawdę no, mamy jeszcze tę perspektywę, wiemy, co to znaczy przymus, jakkolwiek by na to nie patrzeć. To jakie powinniśmy używać argumentów, żeby ministerstwo nas usłyszało? Dlaczego mamy obniżać wymagania?
Zajmuję się polemiki z Ministerstwem Edukacji. Tu raczej apel do rodziców. Jeżeli kochamy naprawdę, to jesteśmy w stanie przekazać dzieciom także trudne treści. Jeżeli kochamy Mickiewicza, jeżeli sami go czytamy, to jesteśmy w stanie, na zasadzie przykładu domowego, to się z mniejszym lub większym skutkiem udaje. Ja na przykład wobec swojej obecnie 18-letniej córki zastosowałem taki fortel, że w sierpniu rok w rok wracaliśmy do pana Tadeusza, by finalnie przeczytać całość. Byłem lektorem. Robiłem przerwy na introdukcję, opowiadałem, co jest czym, kto jest kim, jaki jest kontekst, co znaczą całe frazy, czy poszczególne słowa już dzisiaj w polszczyźnie nieużywane. Jeśli zaś chodzi o Ministerstwo Edukacji, to tak, no, tu jest taki wątek osobisty, ja znam Bacię Nowacką, lubimy się i tak dalej. Kompletnie nie rozumiem tego typu rozdań. Jest kanon. Kanon jest absolutnie kluczowy w poznaniu kulturowym. To nie jest sfera demokratyczna, tylko hierarchiczna. I że jeżeli pominiemy kanon kulturowy, będziemy mieli anarchię nie tylko kulturową.
I ta anarchia, mam nadzieję, że nas nie... To jak pan spotka panią minister Barbarę Nowacką, to proszę nagadać, jak to mówią moje dzieci u nas w domu, jej od nas w imieniu słuchaczy Radia Wnet. Myślę, że mogę się podpisać pod tym apelem, bo my nie mieliśmy okazji, żeby pani minister odpowiedziała na nasze zaproszenie. A proszę jeszcze tylko szybko powiedzieć, gdzie będzie można pana, pani Adamie usłyszeć w najbliższym czasie?
Zapraszam na stronę adamstruk.pl, dzieje się i owszem. W Warszawie. Najbliższe okoliczne jest to Wielka Sobota. Jak zwykle śpiewamy od 10 do 17 Wielką Sobotę właśnie w podziemiach Pokamedulskiego Kościoła w Lesie Bielańskim podczas święcenia pokarmów u grobu. To jest taki maraton śpiewaczy. Można się do nas w śpiewie dołączyć. Zaś w tak zwanym międzyczasie będzie Myszyniec. Tam taka śpiewana sytuacja ku czci księdza Władysława Skierkowskiego, badacza kurpiowskiej muzyki. Będzie koncert w Białymstoku, gdzie będę śpiewał pieśni leśne, używając języka młodzieżowego, te najbardziej pogięte, i własne kompozycje do wierszy Leśmiana.
No to wspaniale. Ja na koniec może zagram chociaż szczęście, żeby zmieścić się w tym wymiarze czasu porankowego, więc bardzo serdecznie dziękuję szanownemu artyście za wizytę w Poranku Wnet. Adam Struk był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Kasiu. Na razie.